Witamy serdecznie. Naszym gościem w studiu RMF FM jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Kiedy MSZ się dowiedział o tym, że polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez białoruskie śmigłowce?
Kiedy dokładnie, kto, w którym resorcie miał te informacje,
ja pamiętam, nie, kiedy MSZ się dowiedział?
My tutaj działamy w oparciu o informacje z Ministerstwa Obrony, więc kiedy te informacje były przekazywane z Ministerstwa Obrony, wtedy te informacje trafiły również do nas.
A kiedy ta informacja przyszła z Ministerstwa Obrony do państwa?
Ja panu nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, o której to było godzinie, dlatego że też ja akurat w MSZ nie nadzoruję bezpośrednio Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, natomiast tam komunikacja, zakładam, była w momencie niezwłocznie, kiedy to zostało potwierdzone, to wszystkie odpowiednie instytucje były informowane.
Sprawa jest o tyle istotna. I ta godzina jest o tyle istotna, że jeszcze w południe czy do południa wojsko informowało, czy Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że przestrzeń nie została naruszona. Wieczorem już potwierdziło, że taka przestrzeń została naruszona. Zastanawiam się, kiedy nasz resort dyplomacji wiedział o tym.
My opieramy się tutaj o informacji Ministerstwa Obrony. Jak w tym komunikacie wskazano, wynikało to z faktu, że w systemach radiolokacyjnych pewnych rzeczy nie stwierdzono, natomiast później na podstawie innych informacji to zostało zweryfikowane i po kilku godzinach informacja została skorygowana.
Czyli polskie niebo, panie ministrze, jest chronione tylko do określonej, od określonej wysokości, od 10 piętra, od 12?
Wie pan, to jest taka teza, którą rzeczywiście, dość takie populistyczne tezy ja widziałem od wczoraj w kilku miejscach. Natomiast to naprawdę nie jest tak, że my tego typu sytuacji nie zauważamy. Czasami oczywiście nie ma stuprocentowo bezpiecznych systemów, ale minister obrony wskazał już też, że będzie zwiększenie liczebności wojska, że będą dodatkowe środki tam przeniesione. My reagujemy w takich sytuacjach. Niestety potwierdza się to, co mówiliśmy, że będą kolejne prowokacje ze strony Białorusi i Rosji.
Do sprawy wrócimy jeszcze w naszej rozmowie internetowej. Białoruski chargé d'affaires został wezwany. Ile trwało spotkanie?
Było bardzo krótkie. Pani chargé była wczoraj wieczorem w MSZ. Przekazaliśmy zdecydowany protest w związku z tym naruszeniem przestrzeni powietrznej, ale także z eskalacją działań zarówno tych wymierzonych w Ukrainę, bo Białoruś jest również tutaj współsprawcą tej wojny, ale też przede wszystkim obniżaniem poziomu bezpieczeństwa przy naszej granicy. Relokacją Wagnerowców, atakami poprzez zorganizowane grupy migrantów. To cały czas niestety ma miejsce. Sprzeciwiamy się temu i będziemy się przed tym bronić.
A co dzisiaj usłyszy zastępca ambasadora Ukrainy, też wezwany do polskiego MSZ-u?
Zaproszony. Tu jest pewna różnica, bo tu jest odpowiedź...
A jakby odmówił?
Nie, no to nie ma takiej możliwości.
No to zaproszenie.
To jest odpowiedź... Wie pan, to w dyplomacji też polega na tym, nasz ambasador został zaproszony, my też zapraszamy, natomiast oczywiście rozmowa będzie bardzo szczera. Będzie bardzo konkretna. Jak zawsze zresztą.
Szczera,
przekażemy. Przekażemy nasze oceny co do tego, jak wygląda dzisiaj stan naszych relacji, który niestety z powodu wypowiedzi części przedstawicieli władz Ukrainy w ostatnim czasie nie jest najlepszy, nikt tego nie ukrywa. Wynika to z faktu, że niestety mam wrażenie, pewne emocje tam się pojawiły. Jesteśmy tu trochę wyrozumiali, no bo oczywiście państwo jest atakowane, ale też nie powinno traktować w ten sposób swoich sojuszników.
Te stosunki są w tej chwili najgorsze od lutego 2022 roku?
Wie pan, nie jest to dla mnie istotne robienie takiego rankingu, kiedy były lepsze, kiedy były gorsze. Na pewno jest wiele spraw, w których nie osiągnęliśmy porozumienia. Nie ma co do tego wątpliwości. Mówimy zresztą o tym publicznie, nikt tego nie ukrywa. My kierujemy się polityką polskiego interesu narodowego. Co to znaczy? Wspieramy Ukrainę w takim stopniu, w takim zakresie, jak to jest w polskim interesie narodowym. Zawsze tak było i zawsze tak będzie.
O tym za chwilę porozmawiamy w naszej części internetowej. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do RMF 24 na naszą stronę rmf24.pl i oczywiście do mediów społecznościowych. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest naszym gościem. Panie ministrze, to teraz jeszcze raz wróćmy do tego śmigłowca. Nie reagowaliście początkowo, mówię o MSZ-cie, mając informacje do południa od MON-u? Czekaliście na pełne potwierdzenie? Jak to było?
W sprawach bezpieczeństwa właściwym ministrem jest minister obrony. To minister obrony przekazuje informacje innym instytucjom. Tak dokładnie było również wczoraj.
Ale kontaktowaliście się z sojusznikami w tej sprawie?
No oczywiście, to jest natychmiast kanały natowskie, to nie wymaga decyzji ministra spraw zagranicznych czy ministra obrony, to się dzieje kanałami wojskowymi właściwymi.
A MSZ w jakiś sposób nadzorował tę sprawę? Jak to jest możliwe? Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że po raz kolejny po rakiecie w Przewodowie, po rakiecie koło Bydgoszczy z opóźnieniem reaguje polskie państwo na to, co się dzieje za wschodnią granicą?
Wie pan, tutaj były pewne informacje, które po kilku godzinach zostały skorygowane. Takie rzeczy się zdarzają w każdym państwie. To nie jest tak, że jest państw? Wszystko idealnie. No, choćby Stany Zjednoczone, które miały incydenty z również naruszaniem przestrzeni powietrznej przez jakieś balony obserwacyjne, też kilkudniowe dywagacje, co się dzieje z tym balonem, czy go zestrzelić, czy go nie zestrzelić. Przecież pamiętamy, to było kilka miesięcy temu. Niestety, nie ma 100% bezpiecznych systemów. My reagujemy, wyciągamy wnioski i będziemy odpowiednio zmieniali również mechanizm ochrony naszej granicy poprzez wzmocnienie go. I ale, o tym mówił minister obrony.
Ale o tym, że systemy trzeba usprawnić, to już mówiliście państwo właśnie, czy po rakiecie, która upadła w Przewodowie, zabijając dwóch naszych obywateli, czy po incydencie z rakietą w okolicach Bydgoszczy, też te systemy miały być wzmocnione. Pojawiły się na przykład włoskie jednostki na Bałtyku, które miały zapewnić większe bezpieczeństwo polskiemu niebu. No i okazuje się, że to niebo nie jest bezpieczne.
Ale proszę pana, cały czas trzeba wzmacniać systemy. To nie jest tak, że mamy system zero-jedynkowy. Albo nic nie ma jako systemu w obronie naszej granicy i przestrzeni powietrznej, albo jest 100%. Nie ma 100% bezpiecznych systemów. Zawsze są możliwości, zwłaszcza jeśli mamy takie państwa po prostu nieprzyjazne lub wręcz wrogie za naszą granicą, jak Białoruś i Rosja, że po prostu musimy spodziewać się prób naruszania naszej granicy, prowokacji, eskalacji. Niestety, tutaj mówię to bardzo jasno, my cały czas będziemy reagować, cały czas będziemy wzmacniać ochronę granicy, ale niestety spodziewamy się, że będzie dochodziło do kolejnych prób prowokowania nas i eskalowania sytuacji.
Jeżeli są manewry, to takie manewry, takie śmigłowce czy jednostki wojskowe należałoby pilotować, należałoby śledzić i być na bieżąco.
Pełna zgoda. Pełna zgoda i dlatego będzie zwiększenie liczby polskich żołnierzy w tym rejonie. Wie pan, zawsze jest post factum, bo zawsze jest coś, co się wydarzy wcześniej, wtedy się wyciąga wnioski, wtedy się dokonuje korekt. Myślę, że poprzez to, co my zrobiliśmy przez ostatnie, zwłaszcza 2 lata, kiedy ten atak na naszą granicę się zaczął w 2021 roku, to uniknęliśmy dziesiątków tego typu incydentów. Jak się czegoś uniknie, to oczywiście, że się o tym nie mówi, no bo tego nie było. Ale to jest efekt też działań prewencyjnych. To, że w tej chwili tam jest najwięcej w historii polskich żołnierzy, że jest zapora na granicy, że jest wzmocnienie systemu monitoringu, tych prowokacji byłoby dziesiątki, jeśli nie setki.
Tylko jednocześnie, panie ministrze, potwierdzenie tego, że białoruskie śmigłowce są nad polskim terytorium, dostaliśmy tylko dlatego, że słuchacze, między innymi słuchacze RMF FM, kręcili telefonami komórkowymi latające nad ich głowami śmigłowce z emblematami Białorusi, a nie dlatego, że zadziałały systemy.
Systemy również zadziałały. Fakt, że na początku te informacje były błędne, ale zostały bardzo szybko skorygowane.
Co usłyszy wiceambasador Ukrainy dzisiaj w MSZ-cie?
Przede wszystkim myślę, że będzie to szczera rozmowa o tym, w jakim momencie naszych stosunków dwustronnych jesteśmy, jakie sprawy są między nami wciąż jeszcze niezakończone osiągnięciem porozumienia. Tutaj w tej chwili mamy do czynienia z taką dość dziwną sytuacją, w której Ukraina po otrzymaniu od Polski pomocy na historycznie wielką skalę, pomocy i wojskowej, i humanitarnej, pomocy też międzynarodowej, wspierania Ukrainy na forach międzynarodowych, dziś stawia, czasami niektórzy przedstawiciele władz ukraińskich stosują taką metodę, że wywieranie dalszej presji, to w sposób czasami absolutnie poza standardami dyplomatycznymi, że to miałoby jeszcze jakoś tą pomoc zwiększyć. Otóż tak po prostu się nie dzieje.
Ale idzie wprost, mówiąc wprost i otwartym tekstem, nie dyplomatycznie, panie ministrze, idzie po prostu o ukraińskie zboże, rozumiem.
Jest kilka spraw, których mamy do wyjaśnienia. Jeśli chodzi o zboże, to sprawa jest bardzo prosta. My chcemy wspierać Ukrainę jako Unia Europejska w eksporcie tego zboża na rynki pozaeuropejskie, tak jak to było przed wojną, przed inwazją rosyjską. Ukraina eksportowała to zboże do Afryki, na Bliski Wschód, w wielu innych krajów. Więc jak najbardziej tranzyt, jak najbardziej eksport. I tutaj Ukraina tak naprawdę powinna, jeśli ten cel chce osiągnąć, pomóc nam w wywieraniu presji na instytucje unijne, żeby tą infrastrukturę przewozową, która jest wciąż niedoinwestowana, żeby pomogła rozwijać. To jest jeden element.
Ale Ukraina woli rozmawiać bezpośrednio z Unią Europejską niż z Polską.
Bardzo dobrze, że rozmawia i oby te rozmowy wykorzystywała do tego, żeby wywierać presję na to, aby Unia Europejska pomogła państwom członkowskim w organizacji efektywnego systemu tranzytu, a nie wpuszczania tego zboża na nasz rynek. Bo my się na to na pewno nie zgodzimy. Co więcej, mamy narzędzia w prawie europejskim, które pozwalają na zablokowanie tego. Mamy prawo chronić interes naszych rolników. I znowu, my się zawsze kierujemy naszym interesem. Pomagamy Ukrainie dlatego, że to jest w naszym interesie, w takim stopniu, w jakim to jest w naszym interesie, bo odpędza to rosyjskie zagrożenie. Natomiast naszych rolników zawsze będziemy chronić.
Gdyby nie było milczenia w sprawie wołyńskiej, byłyby tak złe stosunki polsko-ukraińskie w tej chwili?
No z pewnością ta kwestia też jest jednym z najważniejszych elementów, który wciąż, którym nie zostało osiągnięte porozumienie. My mówimy bardzo jasno, tej sprawy absolutnie nie zostawiamy.
Ale kiedy powiedzieliście bardzo jasno? Bo właśnie mam wrażenie, że tego jasnego stanowiska ze strony polskiego MSZ-u nie było przed rocznicą wołyńską.
Ja o tym mówiłem wiele razy, także w tym studiu mówię o tym bardzo jednoznacznie. Dla nas zbrodnia wołyńska to jest ludobójstwo. To ludobójstwo nie zostało dotąd rozliczone, ofiary nie zostały upamiętnione, blokowane są ekshumacje.
A czy jakikolwiek polski dyplomata powiedział to podczas rocznicy rzezi wołyńskiej?
Mówiło o tym wielu dyplomatów, mówiło o tym wielu polityków. Premier Morawiecki miał bardzo jednoznaczne, mocne przemówienie w rocznicę, w Dzień Pamięci 11 lipca. No mamy do czynienia wciąż z sytuacją, w której ta sprawa pozostaje dużym problemem w naszych stosunkach. Premier powiedział bardzo jasno i to jest nasze stanowisko. Nie ma możliwości, żeby było prawdziwe polsko-ukraińskie pojednanie bez rozliczenia tej kwestii.
Panie ministrze, jak to się stało, że mieliśmy tak znakomite stosunki polsko-ukraińskie? Najlepsze w historii, można by powiedzieć, że udało się, wydawałoby się, że zakopać się czy gdzieś schować te upiory historyczne, że tam toczy się wojna, a raptem w ciągu kilku tygodni to wszystko znowu się rozsypało jak domek z kart.
Ale przepraszam, ani nie jest tak, że te stosunki były już na trwałe, doskonałe i najlepsze, bo były wciąż sprawy nierozwiązane. I też unikałbym takiego sformułowania, że my chcemy chować jakieś upiory z historii. My nie chcemy tego chować. My chcemy właśnie, żeby o tym szczerze i otwarcie rozmawiać, żeby ofiary były ekshumowane, upamiętnione. Ta sprawa musi zostać rozwiązana. A dzisiaj też wcale nie jest tak, że się wszystko rozsypało jak domek z kart. Czasami jest tak, że rozmawiamy, no ja w ogóle wolę taką wersję, że rozmawiamy po prostu szczerze między sobą, ale nie ma tej publicznej dyskusji i stawiania takich bardzo ostrych testów, co niestety robią przedstawiciele władz ukraińskich. My wolimy tego unikać. Uważamy, że to jest błąd w dyplomacji, że tego typu gesty są wykonywane. Staramy się tego nie robić. Natomiast między sobą szczerze rozmawiamy i taka rozmowa będzie z przedstawicielami ambasady Ukrainy również.
A wie pan, że to może podbijać nastroje antyukraińskie wśród społeczeństwa polskiego?
Ja myślę, że nastroje antyukraińskie może podbijać przede wszystkim postawa, która no jednak opiera się czy to na niechęci do rozliczenia zbrodni wołyńskiej, czy to na atakowaniu Polski bezpodstawnie za rzekome nasze winy w blokowaniu zboża, gdzie tak naprawdę my realizujemy po prostu ochronę naszego narodowego interesu. Ja bardzo bym nie chciał, żeby tego typu sprawy były wykorzystywane przez ludzi często o prorosyjskich poglądach, przez samą Rosję, a są wykorzystywane oczywiście. I mówimy to bardzo jasno też naszym partnerom ukraińskim. Rozwiązanie tych spraw jest korzystne przede wszystkim dla Ukrainy, bo pozwoli niwelować te różne napięcia, pozwoli osłabiać tą rosyjską propagandę.
Panie ministrze, kto pojedzie do Arabii Saudyjskiej w ten weekend na rozmowy pokojowe?
Jeszcze w tym momencie nie będę mógł tego państwu przedstawić, natomiast mogę potwierdzić, że Polska została rzeczywiście zaproszona do udziału w tych rozmowach. Uważamy, że to jest bardzo ważne, że w takim gronie się te rozmowy będą odbywały. Przyjęliśmy to zaproszenie i myślę, że niedługo będą bardziej szczegółowe informacje. Natomiast na ten moment tyle mogę powiedzieć.
Rozumiem. To ja będę spróbował jednak wyciągnąć coś z pana. Czy to będzie na poziomie, negocjatorów z MSZ-u, czy to będzie ktoś, kto będzie na poziomie, nie wiem, wiceministra spraw zagranicznych? Na jakim poziomie się będą toczyć te negocjacje? Może w ten sposób?
Przekażemy tą informację, myślę, że w ciągu najbliższych dni.
Ale chodzi o to spotkanie, bo to jest kontynuacja spotkania kopenhaskiego, tak możemy powiedzieć, prawda? W związku z tym w gruncie rzeczy, czy myśli pan,
można
że to
tak
coś
powiedzieć,
więcej?
Ale też nie do końca jest to jakiś format, który się ukształtował i który ma kolejną rundę. Jest to ta inicjatywa ma nieco szerszy charakter.
Szerszy, czyli z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia patrzenia na zakończenie, na perspektywę zakończenia wojny w Ukrainie, to jest optymistyczny sygnał?
Kluczowe w tej sprawie, jeśli chodzi o działania na forach wielostronnych, jest to, żeby rozmawiać nie tylko w gronie sojuszników i partnerów w Europie, czy w formacie transatlantyckim, ale żeby rozmawiać też z państwami z innych części świata, które wobec tej agresji rosyjskiej może nie tyle zajmują pozycję neutralną, bo wiele z nich potępia rosyjską agresję, ale nie zawsze są tak jednoznacznie określone, nie zawsze zajmują takie jednoznaczne stanowisko jak Europa, jak Stany Zjednoczone. Trzeba z tymi państwami rozmawiać, dlatego że Rosja jest bardzo aktywna, zwłaszcza w Afryce. To jest w tej chwili widoczne, także to, co się dzieje choćby w Nigrze, to, co się dzieje w Afryce Subsaharyjskiej. Natomiast my nie rezygnujemy z prób rozszerzania przede wszystkim tej przestrzeni prawdy na temat wojny, bo prawda jest taka, że to jest rosyjska agresja, łamanie prawa międzynarodowego. Rosja fałszuje ten obraz rzeczywistości. My musimy musimy temu przeciwdziałać i te rozmowy wielostronne mają być właśnie narzędziem w tym celu.
Dla Ukrainy niezwykle ważna jest formuła pokojowa, te 10 punktów prezydenta Zełenskiego, których dwa są chyba kluczowe, czyli ukaranie zbrodni rosyjskich i integralność terytorialna Ukrainy. Czy Polska się opowiada za tymi dwoma punktami?
Absolutnie tak. Podstawą formuły pokojowej jest szacunek i przestrzeganie szacunek prawa międzynarodowego, przestrzeganie tych norm, które powodują, że możemy żyć w stabilnym, pokojowym świecie. Jeśli ktoś te normy łamie, to jakikolwiek wynik tej wojny, który de facto dawałby mu jakieś korzyści, przykładowo, gdyby Rosja mogła kontrolować część terytorium Ukrainy, albo politycznie mogłaby sobie Ukrainę podporządkować, to by oznaczało, że łamanie prawa międzynarodowego się opłaca. A konsekwencją byłby fatalny stan, w którym zarówno Rosja byłaby w ten sposób zachęcona do kolejnych ataków, a także inni uczestnicy stosunków międzynarodowych wyciągnęliby taki wniosek. Skoro Rosja złamała prawa międzynarodowe, a potem zostało to w jakiś sposób certyfikowane, no to co trzeba zrobić? Trzeba próbować po raz kolejny. Kolejne ataki, kolejne wojny. Dlatego tak mocno trzeba podkreślać. Przestrzeganie prawa międzynarodowego, szanowanie granic integralności terytorialnej i oczywiście ukaranie zbrodniarzy.
Czy z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej ważniejsze będzie pilnowanie tych 10 punktów Zełenskiego, czy bardziej, mówiąc językiem z początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, deeskalowanie konfliktu?
Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski. Dla nas bezpieczeństwo Polski to jest podstawowy element, który przesądził o tym, że my zdecydowaliśmy się Ukrainę wspierać, bo postrzegamy tą wojnę jako wojnę groźną dla Polski. Dzisiaj Rosja ma agresywne zamiary, nie tylko wobec Ukrainy, ma zamiary, które realizuje na Ukrainie, ale chciałaby atakować też inne państwa. Oni mówili, że na przykład trzeba przeprowadzić denazyfikację Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i tak dalej. Więc powstrzymanie agresji jest niezbędne. I teraz, jeżeli doszłoby, ta formuła pokoju 10-punktowa jest dobrym punktem wyjścia, my się zgadzamy z tymi propozycjami, właśnie dlatego, że one opierają się na przestrzeganiu prawa międzynarodowego, czyli odstręczają, jeżeli zostałyby uznane za tą właściwą formułę, od łamania prawa międzynarodowego. Przeciwdziałają kolejnej agresji i tym samym odsuwają zagrożenia od granic Polski także.
Wszystko pięknie, tylko chodzi o to, jak się definiuje prawo międzynarodowe i na którym prawie międzynarodowym się opieramy. Czy jeżeli będzie na stole ukaranie zbrodniarzy rosyjskich za to, co zrobili w Ukrainie, a z drugiej strony zakończenie konfliktu, to co Polska wybierze?
Dla nas najważniejsze jest to, żeby Polska była bezpieczna. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosja wciąż okupuje terytorium Ukrainy, to dla nas ta sytuacja bezpieczeństwa nie poprawia, tylko je pogarsza. Więc kluczowe jest to, żeby Rosja została z Ukrainy wyparta i żeby pozbawić ją możliwości ataku na inne państwa, bo Polska jest po prostu bardzo wysoko na tej rosyjskiej liście celów.
Jak pan mówi, Rosja z Ukrainy wyparta, to pan myśli o granicach z 2014 roku, czy o powrotu do status quo antebellum, czyli do tego, co się działo
z 91 roku, uznane międzynarodowo i tylko takie granice mogą być uznane za te, które są zgodne z prawem międzynarodowym. Nie ma tutaj możliwości, przecież Ukraina jest państwem, które ma suwerenność, to znaczy, że decyduje sama o tym, w jaki sposób funkcjonuje politycznie, do jakich organizacji należy, o tym, jak przebiegają jej granice, zgodnie z właśnie z umowami międzynarodowymi, z międzynarodowym uznaniem. Nie może być zgody na to, żeby ktoś narzucał Ukrainie, ani jakiemukolwiek innemu państwu, żeby oddało terytorium, albo żeby miało taką wymuszoną neutralność.
Tu nie chodzi o interes Ukrainy,
tu chodzi o interes Polski, dlatego, że jeśli coś takiego by nastąpiło w stosunku do Ukrainy, to Rosja natychmiast wysuwałaby dalsze żądania, czy to wobec państw bałtyckich, czy to wobec Polski. Rosja to zrobiła w 21 roku w grudniu, gdzie żądała, żeby NATO się wycofało wojskowo z państw, które wstąpiły po 1997 roku. To byłby właśnie ten mechanizm.
Panie ministrze, zostawmy politykę międzynarodową. Pan jest jeszcze blisko związany z Ordo Iuris, prawda?
Pytanie, co to znaczy blisko. Ja funkcjonowałem rzeczywiście kiedyś jako analityk i współpracowałem z Ordo Iuris. Absolutnie mówię o tym jasno i cieszę się z tego doświadczenia.
Ordo Iuris ma problemy, bo właśnie wypowiedziano im dzierżawę czy wynajęcie budynku warszawskiej Pasty i zwracają się o pomoc. Będzie pan jakoś pomagał?
Nie słyszałem o tej sprawie wcześniej. Ja w tej chwili już od dłuższego czasu nie jestem bezpośrednio związany z żadną organizacją pozarządową, bo po prostu pracuję w rządzie, więc trudno, żebym był związany z NGO-sami.
A propos pracy w rządzie, to będzie pan brał urlop na kampanię wyborczą, bo będzie pan startował do Sejmu?
Tak. No jeśli tak zdecyduje oczywiście nasze kierownictwo polityczne, natomiast mam taki zamiar, jeśli będzie kampania, to oczywiście będę brał w odpowiednim zakresie urlop, co nie znaczy, że całkowicie, bo też obowiązki ministerialne na pewno będą.
I skąd pan będzie kandydował?
Mam zamiar startować od siebie z Raciborza.
Tyle. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, który był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie
ministrze.
Dziękuję
bardzo. Dobrego dnia.